90.
Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. To jest audycja 80 grudniowa. Grudniowa to i tak się ziewać chce. Tak jaka pora taka jest. No, zbliża się przesilenie zimowe i meteopaci mają, ogólnie rzecz ujmując, kolokwialnie też rzecz ujmując, no, przesrane. I bardzo łatwo jest zgubić gdzieś tam ten motor, który powoduje, że chce nam się pracować i chce nam się rozwijać. Ale to jest też istotne, żeby dobrze wypocząć, żeby może ograniczyć, że tak powiem, swoją pracę, jeżeli to jest możliwe, do jakiegoś tam minimum. I postarać się, żeby ten odpoczynek zagwarantował nam w takim przypadku bardziej efektywną pracę w kolejnych dniach. Bo taki odpoczynek może dać znacznie więcej niż zmuszanie siebie do roboty, kiedy nie ma żadnych, powiedzmy, efektów. I przede wszystkim, jeżeli już ktoś ma jakąś tutaj jesienną depresję czy coś, to najważniejsze jest przede wszystkim to, żeby nie siedzieć całymi dniami w domu, żeby wyjść gdzieś, gdziekolwiek, skonfrontować swoją tożsamość z twarzą innego. A dlaczego użyłem takich tutaj zwrotów? Ponieważ jest to nawiązanie do filozofii Emanuela Levinasa, o którym dzisiaj będzie mowa, ale nie ja będę tutaj mówił, ponieważ były organizowane w Łodzi, chyba są nawet jeszcze takie wykłady rektorskie, i Mascatius TV, albo TV, jak kto woli, przetransmitował, albo po prostu transmitował wykład, nagrał wykład arcybiskupa profesora Jędraszewskiego pod tytułem Sklepik Levinasa. I ja ten wykład już słuchałem kilka razy i tutaj chciałbym tak przeprosić za moją pomyłkę wcześniejszą, bo kiedy wcześniej mówiłem o Levinasie i o tym wykładzie, to powiedziałem, że to jest biskup Jędrzejewski, a nie pan biskup się nazywa Jędraszewski. I z tego, co doszły mnie słuchy, został on nominowany na szefa w Krakowie, metropolitę, tak, to się nazywa Urząd Metropolity Krakowskiego. Widziałem już pierwsze życzenia, które arcybiskup profesor Jędraszewski dostał, żeby nie dał się tej, jak to oni tam napisali, masonerii krakowskiej, tak, żeby nie dał się masonerii krakowskiej, żeby trwał przy tych przekonaniach. No ja uważam, że arcybiskup Jędraszewski jest znakomitym, wybitnym uczonym, niesamowicie skromnym przy tym, a wykład uważam, no, za interesujący, taki w bardzo przystępny sposób wyjaśniający pewne kwestie związane z Emanuelem Levinasem. Ja bym nigdy w świecie nie powiedział tego jakoś tak bardziej, powiedzmy, zrozumiale i przystępnie, a jednocześnie zwracając uwagę na taki język praktyczny też, na praktyczny wymiar filozofii Emanuela Levinasa, bo to jest chyba coś, co nas najbardziej interesuje i jest to takie zasadnicze pytanie, czy filozofię da się jako tako przełożyć na wymiar praktyczny, na wymiar życiowy. Czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z teoriami, które są teoriami i są takim bardzo zimnym, chłodnym osądem intelektualnym, czy też można dzięki temu budować lepszą rzeczywistość? No, mam nadzieję, że arcybiskup Jędraszewski odpowie Wam na te pytania, ponieważ ten wykład, który on wygłosił na Uniwersytecie Łódzkim w trakcie wykładów rektorskich, będziecie mogli zaraz tutaj przesłuchać, wysłuchać. I myślę, że to będzie tak naprawdę chyba najlepsza forma przedstawienia sylwetki tego wybitnego filozofa, jakim był Emmanuel Levinas. Z mojej strony to tyle, tak myślę, nie wiem, czy jeszcze może się włączę po tym wykładzie, jeżeli okaże się, że mam jakieś tutaj coś do zakomunikowania, jakieś historie i wydarzenia, to na pewno to zrobię. Myślę, że to będzie dobra lekcja przede wszystkim, dobre też wprowadzenie do tego, kim był Emmanuel Levinas i w jakich czasach przyszło mu żyć i jakie czasy tak naprawdę wpłynęły na jego przemyślenia. A były one na tyle ciekawe, na ile to był filozof, który był świadkiem pewnych wydarzeń w trakcie, znaczy wydarzeń okropieństw i brutalnych scen II wojny światowej. I zazwyczaj było tak, i gdzieś to trwa do tej pory, że filozofowie uczeni gdzieś tam eliminują Boga ze swojej myśli, a jednak Emmanuel Levinas podszedł do problemu troszkę inaczej i mi się wydaje, że najbardziej uczciwie. Nie stracił wiary, a wręcz ta wiara jego gdzieś tam została przez te wydarzenia pogłębiona. To cóż, miłego odbioru i do usłyszenia.
To dla mnie wielki zaszczyt móc wśród tak wybitnych poprzedników zająć miejsce tutaj w gronie tych, którzy są, prowadzą wykłady rektorskie na Uniwersytecie Łódzkim. Mam nadzieję, że to, co mówił pan rektor, że się coś zmieni między Uniwersytetem Poznańskim a Łódzkim, to nie pójdzie w tym kierunku, że z przyjaźni zrodzi się jakieś napięcie, raczej będzie coś dobrego. Także mam nadzieję dzięki temu dzisiejszemu wykładowi. Hebrajska Biblia od najmłodszych lat na Litwie. Puszkin i Tolstoj. Rewolucja rosyjska z 1917 roku. Przeżyta w wieku 11 lat na Ukrainie. Od 1923 roku Uniwersytet w Strasburgu, gdzie wykładali wówczas Charles Blondel, Halbwax, Pradin, Carteron, a później Gerhou. Przyjaźń Maurice'a Blanchota oraz za pośrednictwem mistrzów, którzy w czasach sprawy Dreyfusa byli nastolatkami, olśniewająca dla przybysza wizja ludu, który staje na równi z człowieczeństwem i narodu, z którym można związać się umysłem i sercem równie silnie, co przez swe korzenie. W latach 1928-29 pobyt we Fryburgu i rozpoczęta rok wcześniej u Jeana Heringa nauka fenomenologii. Sorbona, Leon Brunswick, filozoficzna awangarda w sobotnie wieczory u Gabriela Marcela. Wyrafinowanie intelektualne, lecz antyintelektualistyczne Jeana Wala i jego przyjaźń pozyskana po długotrwałej niewoli w Niemczech. Regularne wykłady od 1947 roku w szkole filozoficznej, którą założył i prowadził Wal. Kierowanie stuletnią École Normale Israélite Orientale, kształcącą nauczycieli języka francuskiego dla szkół Alliance Israélite Universelle w basenie Morza Śródziemnego. Codzienny kontakt z doktorem Henri Nersonem, bywanie u Kuszaniego, cieszącego się wielkim autorytetem i bezlitosnego mistrza egzegezy i Talmudu. Coroczne wykłady od 1957 roku poświęcone tekstom talmudycznym na zjazdach francuskich intelektualistów żydowskich. Doktorat w zakresie nauk humanistycznych w 1961 roku. Profesura na Uniwersytecie w Poitiers od 1967 roku. Na Uniwersytecie Paris-Nanterre, a od 1973 na Sorbonie. Ten bezładny spis jest biografią. Jest ona owładnięta przeczuciem i wspomnieniem okropności nazizmu. Proszę Państwa, tak zaczyna się tekst noszący tytuł Sygnatura. Rodzaj krótkiej autobiografii Emanuela Levinasa. Tekst zamieszczony w drugim wydaniu jego Difficile Liberté, Trudnej Wolności z 1976 roku. Zacznijmy od tego ostatniego zdania. Ta biografia jest obładnięta przeczuciem i wspomnieniem okropności nazizmu. Już w latach 30. po dojściu Hitlera do władzy, Levinas jest wtedy jeszcze studentem w Strasburgu, ale już czuje, czym nazizm może się skończyć. I dlatego na Litwie, w języku litewskim, publikuje swój tekst na temat okropności hitleryzmu. Ten tekst został później, wiele lat po wojnie, przetłumaczony na francuski i stamtąd na inne języki. Przeczuwał, co się stanie. A potem wspomnienie. A to dlatego, że w moim przekonaniu nie zrozumie się filozofii Levinasa bez tego tła, jakim jest Holokaust, który dotknął zwłaszcza jego naród. Po części także jego rodzinę. A to dlatego, że wszyscy członkowie rodziny, którzy zostali na Litwie i nie wyemigrowali, właściwie on sam wtedy po pierwszej wojnie światowej udał się do Francji, wszyscy z najbliższej rodziny zginęli, zamordowani przez nazistów. On ocalał, ale ocalał dlatego, że miał już obywatelstwo francuskie przyznane mu pod koniec lat 30. I kiedy wybuchła II wojna światowa, został wcielony do wojska. Był w takim oddziale tłumaczy, znał doskonale rosyjski, francuski, niemiecki, oczywiście także jidysz, hebrajski. Dostał się do niewoli i był jeńcem takiego specjalnego komanda dla jeńców francuskich żydowskiego pochodzenia. Pracował wtedy w ramach tego komanda w górach Schwarzwaldu i tam spędził wojnę. Natomiast jego najbliższa rodzina, myślę tutaj o żonie i dzieciach, oni ocaleli dlatego, że znaleźli schronienie w jednym z klasztorów francuskich sióstr, gdzie się mężali te w Orleanie. To sprawiło, że Lewinas, który był do końca wierzącym Żydem, talmudystą, był jednocześnie bardzo życzliwie ustosunkowany do chrześcijaństwa, do katolicyzmu zwłaszcza. Z kolei jego teksty, jak zobaczymy, niezwykle nasiąknięte problemami etycznymi, zwróciły uwagę jeszcze kardynała Wojtyły na niego, i to do tego stopnia, że kiedy już jako papież po raz pierwszy był w Paryżu w roku 1980 i tam w UNESCO wygłosił słynne przemówienie na temat kultury, chciał spotkać się jeszcze przed tym wykładem w UNESCO z głównymi, najbardziej znaczącymi intelektualistami francuskimi w nuncjaturze w Paryżu. I wśród tych gości był na jego specjalne zaproszenie także Manuel Levinas. Później, kiedy papież organizował swoje słynne kolokwia w Castel Gandolfo, Levinas kilkakrotnie w nich na zaproszenie papieża brał udział. Urodził się w Kownie, w rodzinie żydowskiej, miejscowego księgarza, wychowywany w atmosferze wielkiej kultury rosyjskiej. I to do tego stopnia, że proszę Państwa, jak słyszałem od pani profesor Skargi, która odwiedzała go kilkakrotnie w jego domu w Paryżu, w tym domu mówiono po rosyjsku. Po francusku oczywiście też, ale w domu między Levinasem a jego żoną panował i dziećmi panował język rosyjski. I stąd w jego twórczości filozoficznej tak liczne, tak ważne odniesienia do wielkich postaci wielkiej literatury rosyjskiej, Lermontowa, Puszkina, Tołstoja, Dostojewskiego. Wybuch I wojny światowej sprawił, że Lewinasowie uciekali z Kowna, szukając schronienia w Charkowie. I on tam skończył liceum. Jednakże po zakończeniu I wojny światowej powrócił tylko na krótko do Litwy i stamtąd udał się do Francji. I zaczął studiować w Strasburgu. Tłumaczył później, że dlatego, że Strasburg był najbliżej Litwy, najbardziej na wschód, wysuniętym uniwersytetem francuskim. I tam z kolei, ponieważ było niedaleko do Fryburga Bryzgowickiego, gdzie wykładał Husserl, mógł stosunkowo szybko spotkać się, usłyszeć o tej nowej filozofii, której twórcą był Edmund Husserl. Udał się na jakiś czas w ramach studiów do Fryburga, był nawet asystentem Husserla. Co więcej, był jednym z tłumaczy bardzo ważnego wykładu, jaki Husserl miał na Sorbonie. Wykładu, który Husserl oczywiście pisał po niemiecku, Levinas przetłumaczył na francuski. Po francusku został wygłoszony, a potem przyjął postać chyba jednego z ostatnich najważniejszych dzieł Husserla, mianowicie Medytacje kartezjańskie. Tam też spotkał Heideggera, wielkiego Heideggera, któremu jednak nie mógł przebaczyć to, że w 1933 roku zajął katedrę po Husserlu w Żydzie. Co więcej, sam wstąpił do NSDAP, został rektorem i w swoim pierwszym wystąpieniu rektorskim wygłosił elogię na cześć Hitlera i jego partii. Potem się z tego przynajmniej oficjalnie wycofał, ale i Levinas, i Edyta Stein, bo to jest ciągle to samo środowisko skupione wokół Husserla ten sam czas, i wielu innych tego gestu przynależności do nazizmu Heideggerowi nie mogli wybaczyć. Zresztą, jak wiemy, po 1945 roku Heidegger otrzymał zakaz bycia profesorem uniwersyteckim. Mógł wykładać na jakichś specjalnych kongresach, spotkaniach jako zaproszony wykładowca, ale nie mógł być profesorem uniwersyteckim. W jednym z rozważań talmudycznych Levinas napisał tak, nieoczekiwanie taki wtręt w rozważania talmudyczne tam się znalazł. Ludziom trzeba wybaczyć, ale są ludzie, którym wybaczyć nie można. Nie można wybaczyć wielkiemu Heideggerowi właśnie dlatego, że był wielki. Od wielkich ludzi wymaga się wiele. Ta awersja do Niemiec, do narodu niemieckiego, przybrała u Levinasa później postać niezwykle zaskakującą. Mianowicie postanowił sobie, że jego noga już nigdy po wojnie nie będzie stąpać po niemieckiej ziemi. I to do tego stopnia był w tym konsekwentny, że kiedy w połowie lat 90. Levinas miał już ponad 80 lat, w Aachen zorganizowano wielkie sympozjum poświęcone Levinasowi, wielkie sympozjum międzynarodowe. Levinas przyjechał do Maastricht, to jest kilkanaście kilometrów od granicy w Holandii, i uczestnicy tego sympozjum musieli autobusami do Maastricht pojechać, jeśli chcieli się z nim spotkać. On do Niemiec nie wjechał. Jak wiemy, Theodor Adorno po wojnie już postawił pytanie, czy można jeszcze pisać wiersze po Auschwitz. To sformułowanie stało się powodem do, czy pretekstem do wielu innych jeszcze sformułowań, typu czy można filozofować jeszcze po Auschwitz. A to dlatego, że rozum wydawałoby się nieskrępowany, wyzwolony, sam tylko, zwłaszcza od czasu poświęcenia, mógł gwarantować tylko to, co najpiękniejsze i najlepsze i co związane z tak zwanym postępem. Ale przecież ten sam ludzki rozum skonstruował przemysł śmierci, który znalazł swój wymiar najbardziej przerażający i symboliczny jednocześnie w postaci Auschwitz. Inny, w cudzysłowie, brak mi rozum, stworzył cały system gułagu. Dla Adorno i wielu innych myślicieli czasów powojennych to wszystko, co stało się udziałem ludzkości, zwłaszcza podczas II wojny światowej, było jedną wielką kompromitacją rozumu. Czy więc można filozofować jeszcze po Auschwitz? Filozofię Levinasa, w moim przekonaniu, można zrozumieć jedynie w świetle tego, co dotknęło jego najbliższych, jego naród i ludzkość. A to dlatego, że problem Holokaustu dla niego to nie tylko ten przerażający los narodu żydowskiego, ale wszystkich tych, którzy byli ofiarami, czy stali się ofiarami systemów totalitarnych, i brunatnego, i czerwonego. Jak można jeszcze filozofować? czy w ogóle może. Filozofia Lewinasa pokazuje, że nie tylko można, ale że jest pewien typ refleksji filozoficznej, który stanowi bardzo ważną odpowiedź na to, z jednej strony, dlaczego powstał w ogóle Holokaust, zrodził się jako to przerażające doświadczenie ludzkości XX wieku i dalej, co trzeba czynić, aby nigdy więcej coś takiego się nie pojawiło. W takim bardzo krótkim eseju z roku 1947, opublikowanym zatem tuż po wojnie, eseju, który zaczął pisać już wtedy, kiedy był jeszcze jeńcem wojennym, L'existence à l'existence, tłumaczonym zresztą dopiero niedawno na język polski, zatytułowany niezbyt szczęśliwie Istniejący i istnienie, Lewinas napisał tak. Niniejsze studium ma charakter wstępny. Porusza i sygnalizuje cały zespół tematów poświęconych problematyce dobra, czasu oraz relacji z drugim, otrui, jako dążenia ku dobru. Ich najogólniejszy kierunek wytycza platońska formuła przedkładająca dobro nad byt. Oznacza ona, że dążenie kierujące tego, kto istnieje, ku dobru, nie polega na transcendowaniu, zapewniającemu temu, kto istnieje, wyższe istnienie, lecz na opuszczaniu bycia i opisujących je kategorii. Polega na ekscendowaniu. Wszelako ekscendencja i szczęście nieuchronnie znajdują podstawę w byciu i dlatego właśnie bycie jest lepsze od niebycia. Za chwilę wrócę do tego tekstu, ponieważ on nie jest tylko i wyłącznie wstępem do tego eseju, ale w jakiejś mierze stanowi zapis tej problematyki, którą Lewinas zajmował się do końca swego życia. Więc jest pewne jądro jego zainteresowań. Jest bowiem problematyka dobra i to dobra pisanego przez duże D. W głębi tego sformułowania lubię możemy jakoś odczytać inne słowo Bóg. Jest problem czasu, który jest czasem człowieka. Jest problem relacji z drugim człowiekiem. To te trzy, jeśli tak można powiedzieć, węzły problematyki, jaką się zajmuje. A z drugiej strony, patrząc na jego dorobek filozoficzny, właśnie od czasów wojny, po początek lat 90. Wtedy bowiem kończy się jego działalność publicystyczna i pisarska. Możemy dostrzec trzy jakby takie etapy w jego myśleniu o dobru, o czasie i o relacji z drugim człowiekiem. Pierwszy etap to ten, który ja nazywam okresem ontologicznym. Jego najwyższymi przejawami są dwa eseje z końca lat 40. Pierwszy z roku 1947, właśnie De l'existence à l'existence, i drugi tekst, drugi esej, który opublikował rok później, w 1948 roku, Le temps et l'autre, przetłumaczony także niedawno stosunkowo na język polski jako czas i to, co inne. To zapis czterech jego wykładów, jakie miał w Collège Philosophique Jean Naval. Ten fragment cytowany przeze mnie mówi o tym, że podstawą wszystkiego jest bycie. I dlatego bycie jest ważniejszy od niebycia, stare maksyma metafizyczna. Wiadomo, że Heidegger w Zeit wprowadził kluczową dla tego dzieła i dla swojej filozofii dystynkcję między Sein, między bycie, a das Seiende, to co istnieje, istniejące. Zdaniem jednak Levinasa ta dystynkcja miała charakter bardziej formalny niż treściowy. On, Levinas, nawiązuje niewątpliwie do Heideggera, cały czas uważał go za genialnego filozofa XX wieku, chociaż jak mówiłem już wcześniej, nie zgadzał się z nim, jak tylko mógł, odcinał się od jego filozofii, od jego stwierdzenia, zwłaszcza od jego postawy zajętej w czasach hitlerowskiego nazizmu. Levinas próbował właśnie treściowo wypełnić tę dystynkcję Heideggera i mówi, jest coś takiego jak bycie. I określił to słowem francuskim, czy zwrotem francuskim, l'il-ja, co niedokładnie oddaje niemieckie es gibt, co my odmówimy, próbujemy wyrazić nie do końca udolnie jako jest. Co jest? Bycie, ale nieuchwytne, tak jak pada, jak jest ciemno. Coś nas ogarnia i coś jest. I to budzi przerażenie. Jest bezkształtne, beztreściowe, ale jest. Bardziej czasownikowo pojęte niż rzeczownikowo. I naraz tego ciemnego, niejasnego, przerażającego tła lilia wyrasta hipostaza. Wyrasta świadomość. To wszystko obrazy człowieka, ale człowieka, który jest monadą, zamknięty w sobie, zamknięty skorupą własnej wolności, która ma na celu tylko jedno, siebie samego, czy sobą samą. Własny interes, własne istnienie, zamknięte do tego, co Kartezjusz wyraził jako ego cogito, ja myślę. Oczywiście lepiej być jako ta hipostaza, jako ja, niż pozostawać w horyzoncie tej bezkształtnej masy lilia. Ale z drugiej strony na monadzie ciąży piętno samotności. Samotności, z której sama nie jest w stanie się wyzwolić. Wyzwolenie może przyjść, gdy pojawia się czas w przyszłości. Ale to wyzwolenie musi w przyszłości przyjąć kształt tego, co inne, inności. I w obydwu tych esejach Levinas pokazuje różne typy inności, wskazując, że większość z nich to są inności pozorne, bo mniej lub bardziej one dają się przyswoić przez ja poznające, czy ja działające, czy ja pracujące, stają się własnością tego ja i w gruncie rzeczy inność znika. To wielka lekcja zresztą Husserla, pokazująca, jak w gruncie rzeczy przedmiot poznawany staje się częścią poznającego podmiotu. Gdzie szukać autentycznej inności? Jest taka. Rysuje ją przyszłość w postaci śmierci. Tyle, że wraca tutaj prawda antycznych napisów spotykanych na wielu nagrobkach rzymskich, zwłaszcza jeśli ja jestem, ciebie nie ma. Jeśli ty jesteś, mnie już nie ma. Inność, która sprawia, że ja istnieć już nie mogę. To jest inność śmierci. Może być inność spotkania w postaci tego, co on określa miłości seksualnej, kobiety i mężczyzny. Otóż jest radykalna inność i jak stwierdza, właśnie w tym, że jest kobieta i jest mężczyzna, mamy swoisty ontologiczny dowód na wielość bytów. Ale też miłość seksualna dokonująca się w ciemności, bez światła, gdzie nie widać twarzy, gdzie jest ekstaza, gdzie jest tak łatwość zawładnięcia drugim dla własnej rozkoszy, ja myślę jako coś bardzo dwuznacznego. I jedynym wyjściem, które on wtedy proponuje, to inność syna, będąca jakby taką strukturą formalną w filozofii generacji, tak on to określa. Pojawia się syn, ojcowskie ja, ale już nowe ja jednocześnie. A między ojcem i synem jest pewne pęknięcie czasowe. To ta filozofia generacji, ta płodność, fecondité, jest szansą, że jest z jednej strony pewna, zapewniona pewna ciągłość, a z drugiej strony jest już inność. I niewątpliwie w tym myśleniu możemy dostrzec echo tej tak bardzo ważnej, zwłaszcza dla Żydów, tradycji jedności tego samego narodu poprzez zmieniające się pokolenia. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że to, co mówił, co pisał w tych swoich pierwszych esejach, ma charakter bardzo ontologiczny, za bardzo osadzony w kontekście Heideggera, za bardzo schematyczny. Tam właściwie nie ma miejsca na autentyczne dobro pisane przez duże D. Tam nie ma miejsca na Boga. Levinas tego wprost tak nie formułował, ale też formułować nie mógł. Wtedy, kiedy publikował te teksty, był związany jeszcze bardzo z kręgiem Jean-Paul Sartre i Maurice'a nie Maurice'a Nernon-Syra, tylko Merleau-Ponty'ego, który w gruncie rzeczy redagował główne pismo sartrowskie tamtych czasów. Levinasowi udało się zamieścić i opublikować 2 czy 3 drobne teksty w tym piśmie, ale stał się coraz bardziej zuchwały w tym sensie, że zaczynał w tych swoich tekstach przemycać słowo Bóg. I w pewnym momencie otrzymał liścik od Merleau-Ponty'ego: drogi kolego, pomyliłeś sklepik. U nas się takich produktów nie sprzedaje. Co sprawiło, że Levinas wpadł w pewną depresję, załamanie psychiczne. Wyciągnął go z tego jego przyjaciel Jean Val. Levinas pisze wielkie dzieło, najbardziej chyba oryginalne, dzięki któremu zaistniał w przestrzeni filozoficznej XX wieku. Totalité infinie, znowu mi najlepiej przetłumaczone pod koniec lat 90. na język polski jako całość i nieskończoność. Dzieło opublikowane nie we Francji nawet. Tam było jakby zakazane pisanie o pewnych rzeczach związanych z transcendencją. Dzięki poparciu Jeana Vala ukazało się ono w roku 1961 w Hadze. I ono sprawiło, że Levinas, który miał wtedy 56 lat, nie był już wcale młodym człowiekiem, otrzymał profesurę i mógł wykładać najpierw, jak słyszeliśmy, w Poitiers, potem w Paris, Nanterre, wreszcie na Sorbonie. I powoli, powoli zaczynały się pojawiać w jego twórczości problemy wskazujące na to, że można, że trzeba nawet pisać o wymiarze transcendencji, o dobru, a czasem nawet przemycić słowo Bóg. Jakie było przesłanie tej książki, Totalité infinie? Jak mówiłem, najbardziej znaczącego dzieła, przynajmniej dla tamtych czasów. Publikowane w 1961 roku głosi konieczność, jak on to nazywa, relacji metafizycznej. Co to jest relacja metafizyczna dla niego? To spotkanie z pełną innością innego. żeby takie spotkanie z innością innego mogło w ogóle zaistnieć, muszę najpierw ja być kimś oddzielonym od wszystkiego, co inne. I dlatego pierwsza część tej książki stanowi niezwykle ciekawy opis tego, jak ja siebie tworzę. Tworzę w swoim egoizmie, ale tutaj słowo egoizm nie należy pojmować w sensie etycznym czy moralnym, jako coś moralnie nagannego, ale jako tworzenie własnego ja. On nawet wtedy dość rzadko używa słowo le moi. Ja bardziej preferuję inny termin ukuty przez siebie, le même. I tutaj, kiedy się patrzy na polskie tłumaczenia tego terminu, mamy wiele różnych sposobów tłumaczenia i wiele różnych pisowni tego tłumaczenia. Coś z tego, z trudności tego terminu wyrażają takie polskie sformułowania jak ten sam, tożsamy, tenże. Chodzi o to, żebym ja był rzeczywiście sobą. W pełni ja. I według Levinasa dokonuje się to tworzenie własnego ja na trzech poziomach, czy trzech etapach. Pierwszy to jouissance, rozkoszowanie się, używanie. Rozkoszowanie się światem. Używanie pierwiastków tego świata, wody, powietrza, ognia. To zachwyt nad światem, którego ja jestem panem. Ale wiemy do pewnego stopnia tylko, bo można się upajać krystaliczną wodą, zwłaszcza na pustyni, jeśli się ją w łazie znajdzie. Ale ta sama woda może być żywiołem, który w postaci tsunami zniszczy wszystko na swojej drodze. Dlatego konieczny jest drugi etap. Dom, gdzie człowiek, mężczyzna, znajduje dla siebie schronienie. To nie jest kryjówka, to jest schronienie. Jaka jest różnica między kryjówką a schronieniem? Temat, do którego też będzie nawiązywał później ksiądz Tyszler, sądzę, że inspirowany tym tekstem, ale będzie go rozwiązywał inaczej. Dla Levinasa, żeby zaistniał dom, musi zaistnieć jako warunek konieczny i niezbędny milcząca obecność kobiety. To można sobie wyobrazić, że nie jest to rzeczywistość bardzo częsta. Ja pamiętam mojego profesora na Gregorianie, profesora Thieta, Francuza, który częściowo wykładał na Instytucie Katolickim, a częściowo na Gregorianie, jeden semestr tam, znał dokładnie Levinasów. Wypowiadał na seminarium, kiedy ja to o tym mówiłem właśnie, z takim zapałem, referując poglądy Levinasa. No, Levinas powiada, tak pięknie pisze o kobiecie, a jego żona jest taka brzydka. Może dlatego pisał o niewidocznej czy niesłyszalnej obecności kobiety. Żartuję tutaj. Proszę Państwa, tu chodzi o jakieś bardzo głębokie doświadczenie obecności kobiety w domu, której nie widać, kiedy jest godzinami przy łóżku dziecka chorego. Kiedy przygotowuje dla dziecka śniadanie, by spokojnie mogło iść do szkoły, a potem dziecko wraca ze szkoły i już ma ciepły obiad. Kiedy przygotuje sukienkę czy koszulę dla dziecka, by mogło ładnie wyglądać. Jest to być może obraz już bardzo daleki, nieaktualny, ale ja mam to szczęście z takiego domu jeszcze pochodzić. Matki się nie widzi wtedy. Ona jest, ale biada, gdyby jej zabrakło. Są te same pomieszczenia, ten sam dom. Jest nawet ojciec, który próbuje matkę zastąpić, ugotować obiad, ale to wszystko nie funkcjonuje. Warunkiem domu, ciepła domu, jest właśnie ta milcząca obecność kobiety, która sprawia, że mężczyzna następnego dnia, pisze Levinas, może znowu wyjść z tego domu, by walczyć, jako że naturą mężczyzny jest walczyć o byt dla siebie i dla najbliższych. I trzecim poziomem budowania tego własnego ja jest życie ekonomiczne, jest gromadzenie tych warunków ekonomicznych, poprzez pracę zwłaszcza, dzięki którym można mieć jakieś poczucie, jakąś gwarancję na przyszłość. Zwłaszcza ci, którzy w pewnym momencie na skutek jakiejś katastrofy, czy wojny, czy banku, który zbankrutował, z dnia na dzień tracą wszystko z posiadanych przez siebie dóbr, rozumieją, co znaczy utracić pewne bezpieczeństwo ekonomiczne. Ono także, zdaniem Lewinasa, należy do tego niezbędnego procesu kształtowania własnego ja. Jednakże to życie własnego ja, tego lui-même, jest w gruncie rzeczy, jak mówi, życiem zjawiskowym, powierzchniowym, fenomenalnym. To nie jest życie kogoś w samym sobie, nawiązanie oczywiście do rozróżnień kantowskich. Ja mogę stać się w pełni człowiekiem wtedy, kiedy stanę z innością drugiego, z innością objawiającą mi się przez nagą twarz drugiego człowieka. To jest, powiada Lewinas, paradoksalne. Przynajmniej w naszym kręgu kulturowym twarz jest tą częścią ciała człowieka, która jest z jednej strony najbardziej delikatna, a z drugiej strony ciągle odkryta. Jakby samym swoją bezbronnością, swoją nagością, zapraszająca mnie do tego, żebym ja tę twarz sobie podporządkował, a nawet żebym wobec niej okazał się mordercą. To jest jakaby prowokacja tej nagości. Ale twarz ta jest objawieniem tego, co wysokie, co jest poza samą skórą i co objawia mi wymiar etyczny. Ta twarz, a zwłaszcza bezbronne oczy drugiego człowieka, mówią mi: ty nie możesz. Tobie nie wolno. Ty nie możesz mnie zabić. Czy nie mogę zabić drugiego? Mogę. Jestem w stanie to zrobić, zwłaszcza jeśli ten drugi jest słaby i bezbronny. Ale mi tego nie wolno. Spotkanie z nagą twarzą drugiego człowieka objawia mi inny wymiar życia. Nie ten prawie że zwierzęcy, czy czysto egoistyczny, kiedy wszystko służy mojemu dobru poprzez milczącą obecność kobiety, a pieniądze gwarantują mi spokojne patrzenie w przyszłość. Mi czegoś nie wolno. Tu dopiero rodzi się człowiek. Można powiedzieć, w tym momencie mamy inny sposób interpretowania tego, co Kant mówił o wyższości rozumu praktycznego nad teoretycznym. Wyższości rozumu, który mówi o wolności, bo to jest właśnie rozum praktyczny, nad tym, co ja wiem, tylko czysto zimnym, intelektualnym rozumem. Nie wolno tobie. I tutaj przywołanie bardzo częste i w tych tekstach totalitarnym i w innych z tego samego czasu i później. Przywołanie postaci Kaina. Bóg pyta Kaina: gdzie jest twój brat Abel? I odpowiedź w postaci bezczelnego pytania: czy ja jestem stróżem mego brata? Dla Lewinasa tutaj stosuje pewną grę słów. Jest to przejaw tego, co byśmy po polsku nieudolnie nazwali obojętność. Czy ja jestem stróżem mego brata? Czy ja się muszę przejmować jego losem? Otóż ta naga twarz drugiego człowieka objawia mi wymiar wysokości, Na pewno tutaj jest jakaś aluzja do wysokości, z której Mojżesz przynosi narodowi wybranemu tablicę dekalogu. Jesteś stróżem. Jesteś stróżem. I stąd najważniejsze przykazanie dekalogu, piąte. Nie będziesz zabijał. Nie wolno ci. Ta relacja między drugim a mną jest relacją mistrza i ucznia. On przychodzi z wysoka. On mnie czegoś uczy. On jest moim maître, mistrzem, nauczycielem. Ja mam się od niego uczyć, co znaczy być człowiekiem, co znaczy być stróżem mego brata. Ale pisze Lewinas, ta relacja asymetrii, nierówności między drugim a mną, naraz się odwraca. Bo w tych bezbronnych oczach drugiego człowieka widzę błaganie o pomoc. I tu Lewinas znowu odwołuje się do Starego Testamentu, nie pisząc o tym wprost oczywiście. Widzę wołanie wdowy, sieroty, obcego o pomoc. A ja jestem tym, który może tej pomocy udzielić. Mam swój dom, jestem na tyle silny, że wdowę wezmę w obronę, a sierotę przygarnę jako swoje dziecko. To ja jestem tym bogatym. I ja mogę temu biednemu pomóc. Relacja asymetrii między mną a drugim. Nie wcale równości, egalité, tak drogiej narodowi francuskiemu od czasów rewolucji. Nie tej równości także, o której z taką emfazą pisał w Ich und Du, ja i ty Martin Buber. To relacja nierówności, istotowej nierówności między nami. Nierówność między nim a mną, bo on jest wysoka, a ja nisko, bo jest moim nauczycielem, a ja uczniem, ale dalej nierówność tego, że ja jestem tym silnym, tym mocnym, tym, który może pomóc, a z drugiej strony ten drugi jest kimś słabym, pomocy potrzebującym. I znowu tutaj otwiera się przestrzeń dla bardzo ciekawej dyskusji, jaka w tych latach początku lat 60. pojawiła się między Martinem Buberem a Lewinasem. Lewinas zarzucał Buberowi to, że jego relacje między ja i ty to są raz relacje równości, a wtedy to jest taki angelizm, taka przestrzeń eteryczna, a tymczasem odpowiedzialność, unika słowa miłość, odpowiedzialność za drugiego musi mieć charakter konkretny, materialny. Ja muszę drugiemu pomóc. Dlaczego ten drugi przychodzi z wysoka? Dlaczego on uczy mnie mojego człowieczeństwa, l'humanité? Dlaczego ja mam być jego uczniem? Oto pytania, które zrodziły się u wielu komentatorów tej książki Totalité infinie Lewinasa, tuż po jej publikacji. Do tych autorów należał także mój profesor, promotor mojej tezy doktorskiej, profesor Simon de Clou. I korespondencja, jaka między de Clou a Lewinasem się wtedy, w latach 60., rozwinęła, bardzo interesująca. Wskazała na to, że Lewinas był ciągle otwarty na głosy krytyki, ale tej pozytywnej, drążącej problem ze strony innych. I stąd jego poszukiwania, pogłębiające problem relacji między ja i ty, poszukiwania, które znalazły swój najbardziej głęboki wyraz w dwóch książkach. Pierwsza opublikowana znowu w Hadze w 1974 roku od Romain Quedre o Ode la Renaissance, znowu bardzo dziwny tytuł, tłumaczony na język polski jako Inaczej niż być lub ponad istotą. I potem druga książka z 1982 roku publikowana już w Paryżu. I to w wydawnictwie akademickim, nosząca tytuł De Dieu qui vient à l'idée, o Bogu, który nawiedza myśl. Levinas jest już profesorem. Jest już znaną postacią w kręgu filozofii europejskiej tamtego czasu. Może pozwolić sobie na to, że tytuł jego filozoficznego dzieła ma w sobie, zawiera w sobie słowo Bóg. Jakie jest przesłanie tego trzeciego dzieła, czy dwóch dzieł stanowiących trzeci okres jego filozofii? Znowu wraca problem dobra, pisanego przez D. Znowu wraca problem czasu. I znowu także wraca problem relacji do drugiego. Ale szukając odpowiedzi na to, dlaczego drugi jest bliżej Boga niż ja i dlaczego ja jego mam słuchać i uznawać za swojego mistrza, Levinas zmienia pewną perspektywę myślenia. Zaczyna od czasu zaprzyszłego. Od tego, że ja w czasie, jak on pisze, anarchicznym, zostałem wybrany przez dobro do nieskończonej odpowiedzialności za drugiego. Ja jestem już od samego początku, czy chcę tego, czy nie, w swoim człowieczeństwie, naznaczony koniecznością bycia odpowiedzialnym za drugiego, za jego życie i nawet za jego śmierć. Tu Levinas idzie aż po rzeczy trudne nawet do wyobrażenia. Jak ja mogę być odpowiedzialny za to, że drugi umiera, że musi umierać, a musi. Archetypem tego, tej relacji dobra, które wybiera człowieka i człowieka, który jest odpowiedzialny za drugiego, archetypem jest cierpiący sługa Jahwe z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Cierpiący sługa Jahwe, który bierze na siebie ciężar człowieczeństwa innych, łącznie z ich upadkami i grzechami. Nie wybrał tego swego losu. On został tym naznaczony. I ciekawa rzecz, ciekawe pojęcie, które w tym kontekście się pojawia w filozofii Levinasa, on, kiedy mówi o Bogu, to nie mówi słowo Bóg, nie używa słowa Bóg i nie pokazuje wcale tego, że człowiek do Boga zwraca się, tak byłoby u Bubera, jako jakieś wieczne ty. Człowiek nie może się spotkać z kimś, kto jest zupełnie poza nim, który jest absolutną transcendencją. Bóg to On. A istotą Boga to lilleite, co można oddać przez polskie oność. Oność mnie wybiera. On mnie wybrał. Ja nawet nie miałem czasu, by powiedzieć tak czy nie. Ja w swojej istocie noszę, jak on mówi, ziarno szaleństwa odpowiedzialności za drugiego. I relacja Bóg-człowiek, drugi człowiek, przebiega w taki dość dziwny sposób. Jest owo najwyższe dobro, oność, wybiera mnie i ja mogę odpowiedzieć na ten wybór nie poprzez to, że zwrócę się do Boga wprost, negując ten wybór, albo dziękując mu za ten wybór. Nie. Moja odpowiedź najwyższemu dobru polega na tym, że jestem odpowiedzialny za drugiego. Nie ma możliwości tego, żeby była relacja zwrotna między Bogiem a człowiekiem. Jest tylko jedna możliwa droga. Iść w stronę drugiego. Iść aż po odpowiedzialność za jego śmierć. Levinas wyraża to przez wiele, wiele metafor. Jego język tego ostatniego dzieła jest językiem zbliżonym do prozy poetyckiej, bardzo trudnym w samym języku francuskim, tym trudniejsze by to wytłumaczyć na inne języki, także na polski. Ale metafora, która mnie najbardziej uderzyła, wyrażająca tę odpowiedzialność za drugiego, to zranione łono matki. By być matką i urodzić, trzeba zgodzić się na to, że się będzie zranionym, to w samym wnętrzu siebie samej. Żeby być odpowiedzialnym za drugiego, ja muszę być gotowy na cierpienie. Nie ma innej drogi, jak to, by relacja do drugiego nosiła w sobie piętno bólu. To jest pewien realizm, od którego się nie ucieknie. I to Lewinas będzie głosił z całą mocą. Ostatni wykład profesorski, jaki miał na Sorbonie, miał miejsce w roku akademickim 1975-1976. Już po jego śmierci, ona nastąpiła w Boże Narodzenie 1995 roku. Słuchacze tego wykładu, ci, którzy robili także notatki, częściowo on był nagrywany, stworzyli jakby zapis tego, czym dzielił się z nimi Lewinas. Ten zapis ukazał się także w wersji polskiej pod tytułem Bóg, śmierć i czas. To książka, którą wydało wydawnictwo Znak w Krakowie w 2008 roku, 5 lat temu. Jest to zapis studentów. Jest to zapis częstokroć rwany. Tam myśl nie płynie tak normalnie by się chciało i oczekiwało dojrzałych tekstów, dojrzałego filozofa. Ale jest w nich, proszę Państwa, w moim przekonaniu zapis czegoś, co jest najważniejsze, co było dla niego najważniejsze wtedy, kiedy żegnał się z katedrą profesorską i uważał, że swoim studentom musi dać to, co jest najważniejsze. Jest problem czasu. Jest tu echo Heideggera, jego ważnego dzieła Zeit. Jest problem śmierci. Jak wiemy, Heidegger w Zeit dał szczególną definicję człowieka. Dasein ist sein zum Tode. Dasein, człowiek, jest bytowaniem ku śmierci. Natomiast jakby w opozycji do tej propozycji Heideggera o tak interpretowanym czasie jako człowieka, jako zmierzaniu tylko i wyłącznie do śmierci, Lewinas dał jeszcze jedno słowo. Bóg. Bóg pojmowany przez niego bardzo, bardzo specyficznie. Zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest to tylko Bóg Jahwe, to znaczy Bóg, którego imienia nie wolno wypowiadać, ale że jest to ktoś, którego istnienie jest w gruncie rzeczy dla nas nie tylko, że niewyobrażalne, ale także niewypowiadalne. Ale jest. I dlatego, proszę Państwa, pozwolą Państwo, dziękując za tę uwagę podczas tego wykładu, że zakończę tymi słowami, które on, Lewinas, przed ćwierćwieczem kończył swoją profesorską, w cudzysłowie, karierę. Etyka nie oznacza to, że etyka jest momentem bycia, lecz oznacza, że jest raczej inaczej i lepiej niż byciem. To jest to, co on postulował na początku. Wyjść ponad bycie. Wyjście ponad bycie, ponad zwykłą egzystencję, to znaczy zanurzyć się w przestrzeń etyczności. W tym zwrocie i w tym odesłaniu upragnionego do nieupragnionego, w tej dziwnej misji zalecającej zbliżanie się drugiego człowieka, Bóg zostaje wyrwany obiektywności, obecności i byciu. Nie jest już ani przedmiotem, ani rozmówcą w dialogu. Jego oddalenie się czy jego transcendowanie obracają się w moją odpowiedzialność, nieerotyczność par excellence. I na podstawie tej właśnie przeprowadzonej analizy Bóg nie jest po prostu pierwszym innym, lecz jest innym niż inny, innym inaczej, innym inności uprzedniej wobec inności innego, wobec etycznego przymusu w stosunku do bliźniego. A więc jest różny od wszelkiego bliźniego i transcendentny, aż do nieobecności, także możliwe jest pomieszanie go z zamętem Ilia. W tym pomieszaniu substytucja za bliźniego zyskuje na bezinteresowności, na szlachetności, w którym transcendencja nieskończonego wzbija się ku chwale. Transcendencja, która może prawdziwie się wyrazić prawdą diachronii, bez syntezy, wyższą niż prawdy, które się potwierdzają. A żeby to sformułowanie transcendentne aż do nieobecności nie pozostało sformułowaniem, trzeba było je zwrócić ku znaczeniu całej intrygi etycznej, ku boskiej komedii, w którą wpisana jest odpowiedzialność i bez której słowo Bóg nigdy by się nie pojawiło. Dziękuję za uwagę.